8 mitów
o małżeństwie.
Zapraszają
ksiądz Artur Filipiak,
ksiądz Mateusz Puchała
oraz zaproszeni goście.
W naszym programie obalamy mity o małżeństwie. Mit 5. W małżeństwie chodzi tylko o znalezienie bratniej duszy. A jaka jest rzeczywistość? Chociaż znalezienie kogoś, kto cię uzupełnia, jest ważne, chodzi również o budowanie związku i wspólną pracę, aby stworzyć życie, które czyni obie strony szczęśliwymi. Naszymi gośćmi są Mateusz i Paulina Bednarscy. Witajcie.
Szczęść Boże, witamy.
Powiedzcie, jak to wygląda w waszym małżeństwie, no ze swojego stażu 3-miesięcznego? Myślę, że też możecie coś o tym powiedzieć, także w kwestii poszukiwania swojego współmałżonka. Czy to musiała być konkretnie bratnia dusza?
Znaczy pytanie w ogóle, czym jest ta bratnia dusza? Czy to nie jest przypadkiem jakiś taki romantyczny, idylliczny wymysł po prostu naszej wyobraźni i nie chcemy tam czasem na siłę wcisnąć jakiejś osoby, no bo ostatecznie każdy z nas jest człowiekiem, a człowiek nie jest idealny. To pojęcie bratniej duszy może po prostu sprowadzić na problemy, można tak powiedzieć.
To jest ta wersja taka dojrzała. A ja jak sobie pomyślę o sobie w tych czasach poszukiwania drugiej połówki, to myślę sobie, że ja chciałam, żeby to był rycerz na białym koniu i żeby to była taka druga moja połówka i żebyśmy właśnie tak sobie kroczyli ku zachodzącemu słońcu. No i oczywiście, że teraz tam przesadzam, bo jakiś realizm mi towarzyszył.
Ale też widziałem tą księżniczkę w wieży, tak? To totalnie, tak? Ale kwestia tego, że można się naciąć. Tak myślę.
Można się naciąć. Myślę, że kto tam ma ze sobą jakieś doświadczenia z poszukiwaniem, a nie tak, że ustrzelił od razu to złote jabłko, to wie, że to nacinanie bywa bardziej lub mniej bolesne. Co nie zmienia faktu, że gdzieś tam myślę, że w każdym z nas jest takie naturalne pragnienie, żeby tą swoją drugą połówkę znaleźć. I to jakby jest to tyle naturalne, że przecież totalnie o tym mówi nam dookoła świat. Że to się dzieje w filmach, nie? Jeśli ktoś pojedzie na jakąś daleką podróż, tam znajdzie miłość swojego życia i potem film kończy się ślubem. To w ogóle ostatnio wyświetliła mi się taka rolka, w której był taki strasznie suchy żart, ale nie mogę się powstrzymać, żeby go nie powiedzieć, że dlaczego każda bajka kończy się ślubem, bo po każdym ślubie kończy się bajka. I tak sobie myślę, że trochę tak jest... No, dziękuję za ten aplauz. Myślę sobie, że trochę tak jest z tym poszukiwaniem drugiej połówki, z poszukiwaniem kogoś idealnego, że na początku przecież jak się zakochujemy, ten ktoś jest zupełnie idealny. Ja jak dzisiaj pamiętam wieczór po naszej pierwszej spotkaniu, gdzie wróciłam do domu z totalnymi motylami w brzuchu i miałam takie przekonanie, że poznałam przyszłego ojca swoich dzieci i nawet odważyłam się to do prowadzącego tę audycję skądinąd napisać, więc ja wtedy spotkałam swojego księcia na białym koniu.
Motyle w brzuchu to było mało, to przyznam.
Więc gdzieś tam doświadczyliśmy tego takiego zachłystnięcia się tą drugą osobą, no ale potem przyszło życie, a życie weryfikuje nasze plany i marzenia i okazuje się, że ten rycerz na białym koniu to ma trochę tak obdartą zbroję, krzywo hełm, no w ogóle to kasztanka mu kuleje i tam się pojawiają jakieś inne kwestie, które wpływają na to, że ten obraz drugiej osoby wcale nie jest tak idealny jak na początku.
A księżniczka nie ma równie zębów.
No bez przesady. Zęby akurat są w tym przypadku słabe. No i pomimo tych wad, które gdzieś tam się z czasem odnajduje, okazuje się, że dalej można być razem, bo jeżeli łączy nas coś więcej, zupełnie naturalnie można się zająć tym, żeby nad tym sobie jakoś popracować. Żeby popracować nad tymi naszymi wadami, ale żeby popracować też nad tym, jak my wobec tych wad się zachowujemy. Żeby popracować nad tym, jaka jest ta nasza realna wizja przyszłości, a nie bajkowa wizja przyszłości. Tak generalnie dużo osób już po ślubie pytało mnie, czy minął już miesiąc miodowy, czy już zdążyliście się pokłócić, czy tam już pierwszy raz zdążyliście na siebie nawrzeszczeć o to, że ktoś nie załadował zmywarki. No i tak jakby wydaje mi się, zwykle wtedy odpowiadałam, że nie, że jeszcze nie zdążyliśmy i tak trochę się bałam tego momentu, kiedy on nastąpi, bo gdzieś chciałam go uniknąć, mając nadzieję, że jesteśmy w stanie się nie posprzeczać o to, że pranie czeka na prasowanie 50 dni w miesiącu.
To czeka, dopóki nie idzie samo, to nie jest problemem.
No właśnie, ale okazuje się, że te gdzieś tam wady i niedoskonałości tworzą całkiem fajną przestrzeń na to, żeby popracować. I wiadomo, że to jest męczące, tylko że to jest też taka rzecz, która pozwala nam się poznawać. Ja w ogóle bardzo często po ślubie, nie wiem, czy powinnam mówić to głośno, ale jestem zaskoczona, tak mile zaskoczona. Jeżeli mamy jakiś zgrzyt, jakąś taką rzecz, która nie zgadza się z tą właśnie księżniczkowo-bajkową wersją i tak totalnie widzę, że matki podciąga rękawy i bierze się za to, żeby gdzieś tam nad tym popracować, nie? Albo że wychodzi z propozycją, jak mamy rozwiązać jakiś tam problem, trudność, która się pojawiła i jest w tym taki zupełnie naturalny, nie? I po prostu zajmuje się ogarnianiem życia. Dlatego, że wydaje mi się, że na tym to polega, że skoro już na to wspólne życie się decydujemy, no to są wzloty i upadki i wzloty i upadki trzeba umieć jakoś ogarnąć, posegregować, zaopiekować, czy zrobić z nimi to, co jest akurat konieczne.
No, na tym to generalnie polega. A też wracając do tego pierwszego momentu, kiedy to tak ma się te piękne różowe okulary, widzi się cudownie tą drugą osobę. Myślę, że ważny jest moment, w którym te okulary zaczynają pękać i nagle zaczyna się widzieć, że to nie jest do końca takie idealne, tutaj jest jakaś wada, tu coś, bo można wpaść w taką pułapkę, że no nie, to w ogóle jest inna osoba, ja tak nie myślałem o niej, w ogóle zmarnuję sobie życie, uciekam.
Żeby nie było wątpliwości, ja próbowałam uciec 4 razy. Nie o wszystkich razach Mateusz wiedział, niektóre po prostu przepracowywałam sobie gdzieś tam sama ze sobą albo wspólnie z przyjaciółką. Ja dalej nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na tym początkowym etapie nie uciekłam.
Łatwo też przeoczyć, bo może rzeczywiście ta decyzja, że ta osoba nie jest dla mnie, jest prawidłowa. Bo można na siłę sobie wciskać, że te różowe okulary jednak są wspaniałe. No oczywiście później wchodzi tutaj duża kwestia tego, jak uczciwy był związek na samym początku, jak się komunikujemy, czy to rzeczywiście właśnie było zgodne z prawdą, bo później po prostu pracą wspólną i komunikacją można wyciągnąć to wszystko. Ale też warto czasami zatrzymać się, złapać dystans, żeby nie zrobić po prostu krzywdy ani komuś, ani sobie.
W ogóle to chyba jest taka rzecz trudna w relacjach. Tak wychodząc poza te małżeńskie, ale też przenosząc to na relacje z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, znajomymi, że trudno jest rozpoznać, które relacje nam służą, a które nie. Może przesadziłam, to nie jest tak, że trudno nam rozpoznać, bo to raczej intuicyjnie czujemy, chyba że tam się dzieją jakieś mocne, toksyczne rzeczy, no to wtedy nie, ale ciężko jest pozwolić sobie na nazwanie tego, że jakaś relacja może nam nie służyć, bo dużo lepiej żyje się w tych różowych okularach. Mi jest bardzo trudno odpuszczać ludzi w życiu. Nie, a trochę tak jest, że niektórzy są nam dani na jakiś czas i dobrze jest, jak te relacje po prostu się w pewnym momencie rozluźnią, pozostaną o nich dobre wspomnienia. No jakby przecież nie wszystko trzeba kończyć na zasadzie, o to teraz nie będziemy się do siebie odzywać. Większość z tych sytuacji przebiega tak, że gdzieś tam ten kontakt się rozluźnia i albo jest sobie taki luźniutki, albo zanika. Mi jest dość trudno patrzeć na ten proces rozluźniania się relacji.
On jest trudny i bolesny.
Pomimo tego, że gdzieś tam nawet czuję, że on jest w tym przypadku naturalny, albo że jest korzystny, albo coś potrzebny. Takiego, albo potrzebny właśnie, ale ciężko jest mi patrzeć jako na drugą osobę jako na interes, nie? A gdzieś takie mam poczucie, że to trochę w ten sposób może wyglądać, chociaż najczęściej wcale nie wygląda. I jeżeli rozmawiamy o związku i w tym momencie spadania różowych okularów, no to też dużej, wydaje mi się, dojrzałości, dużego kontaktu ze sobą i dużego takiego posiadania silnych podstaw do tego, że ja wiem, czego chcę w życiu, w jaki sposób druga osoba w tym moim życiu będzie uczestniczyła i czy potrafię to nazwać i czy potrafię o tym porozmawiać, no to od tego będzie zależało to, czy w tych momentach zwątpienia my będziemy w stanie właśnie tu podjąć pracę, zrobić coś wspólnie, spotkać się w tym jakimś kryzysie, czy po prostu doprowadzi to do rozstania, dlatego że nie będzie w nas zasobów do tego, żeby to przepracować. No i ja nie chcę tutaj uogólniać. Nie uważam, że zawsze jest taka sytuacja, że warto przepracowywać albo że gdzieś tam ktoś nie ma zasobów, a ktoś ma zasoby. Ale jak tak sobie patrzę na te nasze kryzysiki, to no jakby część z nich po prostu zadeptaliśmy, bo były w takich momentach, że jedna osoba nie miała zasobów do tego, żeby coś z nimi zrobić, albo druga osoba nie miała, nie wiem, siły, narzędzi do tego, żeby jakoś podjąć pracę. Ale były też takie kryzysiki, które udało nam się gdzieś tam zaopiekować, przegadać, przepracować, przerobić. I wydaje mi się, że no, na tych kryzysach naprawdę
Dużo zyskaliśmy.
Tak, jak duży wzrost nastąpił w tym momencie, kiedy pokonaliśmy jakąś trudność. To w ogóle jest tak, że od dna nawigna odbija się najłatwiej, chociaż najlepiej jest do tego dna nie dopływać. Ale wydaje mi się, że te tam kryzysy, trudne momenty, one w ogóle są bardzo potrzebne, bo to one pozwalają nam na to, żeby coś zrobić razem o fundamentach, nie? Jakby porozmawiać o czymś, o tym, co ma łączyć nas naprawdę i podjąć tą wspólną pracę. No wtedy też widać, jak komu zależy i jaka jest jakaś perspektywa tego na przyszłość.
I też często w takich sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych może pojawić się takie poczucie strachu wobec tego, co ta druga osoba pomyśli, jak ja zwrócę uwagę.
Czy może pojawić się tak uogólniamy? No my się baliśmy.
Tak.
Nie, po prostu my się baliśmy w tych sytuacjach, kiedy pojawiają się jakieś trudne momenty, a wydaje mi się, że dalej się boimy, jak pojawiają się jakieś nowe. I nie boimy się dlatego, że, nie wiem, boimy się reakcji drugiej osoby, dlatego, że no ja mam pewność, że po stronie Mateusza będzie taka reakcja, która mnie nie skrzywdzi. Nie? Ona może być bardziej lub mniej wyważona, ale na pewno nie będzie krzywdząca. Ale gdzieś tam boimy się, bo to jest cały czas wyjście z tej swojej strefy komfortu, trochę pokazanie miękkiego brzuszka, a nie twardego pancerzyka.
Albo, że może to w jakiś pokrętny sposób zranić tą drugą osobę, że to wytoczymy jakąś kwestię na wokandę, tak? Może to być na tyle trudne dla tej drugiej osoby, że poczuje się jakoś urażona pod ostrzałem. I że to może też takie być, że rozmowa o czymś, co jest dla mnie trudne, może być, zostać zrozumiana jako atak wobec tej drugiej osoby.
No to już są wyżyny empatii, jakiegoś przerzucania tego, co może poczuć druga osoba, teorii, umysłu i tak dalej. No i wiadomo, że im dłużej jesteśmy ze sobą, im dłużej się znamy, tym bardziej jesteśmy zdolni do tego, żeby tam perspektywę tej drugiej osoby przybierać, co znowu może być zgubne. Bo przecież co z tego, że ja wiem, co Mateusz pomyśli, skoro on może pomyśleć coś zupełnie innego i wtedy co? No nie wiem.
Do momentu, jak powiemy o czymś, nie wiemy, jaka będzie reakcja. Możemy tylko iść bukmacherkę.
Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę o szukaniu bratniej duszy i o tym, czy jest ona aż tak bardzo konieczna i potrzebna do udanego małżeństwa. Rozmawiali
Paulina Bednarska,
Mateusz Bednarski
i ksiądz Artur Filipiak.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej po pierwsze rodzina.